Dzisiaj, kochani, tak jak to było zapowiadane, spróbujemy troszkę przyjrzeć się takiemu tematowi, który nazywa się tajemnica obcowania świętych. Zawsze, kiedy w niedzielę wyznajemy naszą wiarę katolicką, kiedy mówimy credo, mówimy słowa wierzę w świętych obcowanie. A dalej jeszcze dodajemy wierzę w ciała, w zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Jakby te trzy prawdy ze sobą się oczywiście łączą, ale dzisiaj się skupimy właśnie na tej świętych obcowanie. I tak jak zawsze, kiedy mamy tutaj te nasze konferencje, to chcę na samym początku dodać, że oczywiście to jest takie dotknięcie tematu, bo można by było w niego wchodzić jeszcze o wiele głębiej, ale jak to mówią, czas jest krótki. A powiedzieć za dużo i dać przesyt, to lepiej zostawić pewien niedosyt. Ponoć to działa lepiej. Otóż ta tajemnica obcowania świętych, ona też jest bardzo taka wielowymiarowa. Przede wszystkim odnosi się w ogóle do tajemnicy Kościoła. Do tajemnicy Kościoła. Wiemy, że kiedy czytamy Słowo Boże i czytamy na przykład listy świętego Pawła, to tam Paweł porównuje Kościół do ciała. Mówi, że Kościół jest takim żywym organizmem jak ciało i że w tym ciele jakby każdy ma swoje zadania. Ale też mówi, że to jest ciało mistyczne, czyli nie fizyczne, tylko takie duchowe. A skoro duchowe, to życie tego ciała, czyli życie Kościoła, dotyczy nie tylko tego, co jest tutaj na ziemi, ale też tego, co się dzieje w wieczności. I kiedy czytamy katechizm Kościoła katolickiego, no to na przykład czytamy taki punkt 962, który brzmi tak. Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba i że wszyscy łączą się w jeden Kościół. Wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb. Piękny punkt katechizmu Kościoła. On czego nas uczy? Że Kościół ma jakby trzy wymiary. Jest Kościół, który też tak jest nazywany często Kościołem pielgrzymującym na ziemi. To jesteśmy my wszyscy od momentu Chrztu Świętego aż do momentu przejścia progu śmierci, kiedy przechodzimy do życia wiecznego. My tworzymy Kościół pielgrzymujący. Dalej mówimy o Kościele cierpiącym. To są dusze w czyśćcu cierpiące. To sama nazwa nam sugeruje, że to jest ten wymiar Kościoła. Czyli to są ci, którzy już są zbawieni, już osiągnęli zbawienie, bo z czyśćca zawsze jest droga tylko do nieba. Kto idzie do czyśćca, na pewno już nie dostanie się do piekła, ale jeszcze coś muszą jakby wynagrodzić, naprawić z tego zła, jakie wdarło się w ich życie, a czego nie zdążyli zrobić na ziemi. I teraz a propos czyśćca. Dopóki żyjemy na ziemi, możemy pomagać duszom, które są już w czyśćcu i tylko my możemy im pomóc. Stąd nasza wielka odpowiedzialność za to, aby modlić się za dusze w czyśćcowe, a jednocześnie sami sobie możemy pomagać tym, żeby nasz czyściec był jak najkrótszy. Bo też tak to jest nazywane w teologii, że dopóki żyjemy na ziemi, to możemy zasługiwać, możemy czynić dobro, możemy czynić miłość. I teraz w jaki sposób możemy skracać sobie czyściec? Pierwszy sposób to jest taki, jakiego uczy nas Kościół, ucząc nas na przykład warunków dobrej spowiedzi. Nie? Jeden z warunków dobrej spowiedzi świętej, każdej spowiedzi, to jest zadośćuczynienie. Czyli podjęcie czegoś takiego, albo modlitwy, albo konkretnego trudu, albo konkretnego dzieła miłosierdzia, aby wynagrodzić zło moich grzechów. To, z czego się spowiadałam. I to jest bardzo ważny warunek, żeby w ogóle spowiedź święta była ważna. Ale też czujemy, że to też nie jest tak łatwo jakby naprawić to swoje zło. Więc w jaki sposób jeszcze możemy wynagradzać za nasze własne grzechy? Na przykład ofiarowując Panu Bogu w tej intencji cierpienie, trudy codziennego życia. Zamiast się skarżyć i utyskiwać, to po prostu ofiarować je Panu Bogu. Czy to jest podejmować to, do czego nas zachęca Matka Boża przez objawienia w Fatimie, żeby ofiarowywać różne trudy, cierpienia za nawrócenie biednych grzeszników, jak to pięknie Matka Boża mówi. Czyli najkrócej rzecz ujmując, każde dobro, które czynię i świadomie je ofiarowuję Bogu, jest też wynagrodzeniem za moje grzechy i jakby naprawia to zło, które ja wyrządziłam. Ja też, tak? No bo każdy z nas jest tylko i wyłącznie grzesznikiem. I w ten sposób my jakby skracamy czyściec innym, ale też sobie. Natomiast w momencie, kiedy umrzemy, już nie będziemy mogli pomóc sobie samemu. I dlatego też wielce zasługująco przed Bogiem jest modlitwa za duszę w czyśćcu. Maria Simmata, która miała takie kontakty z duszami czyśćcowymi, w jednej z książek napisała, czy zapisano wywiad z nią, bo ona raczej sama nie pisała, że jest grzechem okrucieństwa, jeżeli ktoś może modlić się za duszę w czyśćcu, a tego nie czyni. Nie? Bo mówi, że gdybyśmy wiedzieli, jak dusze w czyśćcu cierpią, to byśmy zrobili wszystko, żeby tym duszom w czyśćcu pomóc. Ale, i to jest ważne, dusze w czyśćcu nie mogą jakby sobie pomóc modlitwą, ale pomagają nam. Bo dusze czyśćcowe też już mogą się wstawiać za nami. Nie? Stąd często doświadczamy różnego rodzaju pomocy dusz czyśćcowych. I mamy jakby trzeci wymiar Kościoła, to jest Kościół triumfujący. To są święci w niebie. I teraz, ponieważ to jest świat ducha, który nas łączy z wiecznością, to inaczej możemy powiedzieć, że to jest świat nieustannego życia. Takiej jakby transfuzji życia, tego życia Bożego. I ta wymiana dóbr duchowych, czyli dobra, albo inaczej jedności, komunii między tymi trzema wymiarami Kościoła, ona się dzieje nieustannie, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie? My w pewien sposób już tkwimy w nurcie życia wiecznego. Nie czujemy tego do końca, bo jesteśmy ograniczeni doczesnością, ale od momentu Chrztu Świętego już mamy udział w życiu wiecznym. W taki właśnie duchowy sposób. I ilekroć modlimy się za duszę w czyśćcu, czynimy jakiekolwiek dobro, bo też musimy mieć świadomość tego, że każdy najmniejszy dobry uczynek, jaki czynimy chociażby w największym ukryciu, ma wpływ na cały świat. To nie jest przesada. Ma wpływ na wszystkich ludzi. Ale każdy zły uczynek, każdy grzech, który popełniamy, tak samo ma wpływ na cały świat. Dlatego my ponosimy też odpowiedzialność za to, co się dzieje w świecie. Tylko ta odpowiedzialność wcale nie musi nas przytłaczać, jeśli wiemy, że wszystko dzieje się też w perspektywie Bożego miłosierdzia. Ale ta jedność między tymi trzema wymiarami Kościoła jest nieustanna. I ta wymiana miłości, tych dóbr duchowych, dzieje się nieustannie. Oczywiście są takie momenty, kiedy ona jest bardziej intensywna, bo do tego zachęca nas Kościół, jak na przykład teraz, kiedy mamy oktawę uroczystości Wszystkich Świętych. Nie? Kiedy możemy zdobywać jakby jeszcze więcej odpustów za dusze w czyśćcu cierpiące. Ale generalnie ta wymiana duchowa dzieje się zawsze. I warto sobie czasami o tym przypomnieć, zwłaszcza kiedy człowiek się czuje osamotniony, jakiś taki opuszczony w doświadczeniu różnego rodzaju trudności, że nigdy nie jestem sam, nigdy nie jestem sam. A tym, co łączy te wszystkie trzy stany Kościoła, czyli Kościół pielgrzymujący, to my na ziemi, cierpiący dusze w czyśćcu i chwalebny, albo inaczej triumfujący, święci w niebie, jest miłość. I tak nam o tym też pisze katechizm Kościoła. Wszyscy, choć w różnym stopniu i w rozmaity sposób, złączeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego. I ten sam hymn chwały śpiewamy Bogu naszemu. Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie w Chrystusie. Bo to jest jeden Kościół. Ale też zobaczcie, że ten Kościół ma jakby te trzy wymiary, trochę też na podobieństwo Trójcy Świętej, nie? Trójca to jest jedna osoba, a jednocześnie to są trzy osoby, nie? Ludzkim rozumem tego nie będziemy rozkminiać, bo i tak nie damy rady, to po co czas marnować. Ale taka jest prawda naszej wiary. W katechizmie Kościoła czytamy również, że mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości. Nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarowując Mu zasługi, które przez jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie naszą słabość. Znaczy, nie są piękne teksty katechizmu Kościoła. I zobaczcie, czego one nas uczą, że im większa świętość, tym więcej dajemy przez to Kościołowi, czyli całej wspólnocie ludu Bożego. Nie? Tym więcej miłości może Pan Bóg przez nas rozlewać. Ale to się dzieje też już na ziemi, bo nikt nie zostanie ogłoszony świętym po śmierci, jeśli nie będzie wiódł świętego życia na ziemi. Różnica polega na tym, albo czasami jakby nie myślimy o tym, bo możemy kogoś kanonizować dopiero po śmierci. Dlaczego tak? No dlatego, że dopóki człowiek żyje, zawsze może zgrzeszyć. I jak to pisze święty Paweł też, kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. W związku z tym dopiero śmierć jest jakby tą taką kreską, która zamyka ten czas możliwości zgrzeszenia i dopiero wtedy można kogoś ogłosić świętym. Ale też zobaczcie, co się dzieje obecnie w Kościele przez nawet lata naszego życia. Ilu świętych zostało ogłoszonych za naszych czasów świętymi, i to są ludzie, którzy nie żyli w odległych czasach. Nie? To są ludzie, których na przykład żyje mąż, żona, żyją dzieci, żyją świadkowie ich życia. Jakby Kościół też jest cudowny w swojej mądrości, że ciągle kanonizuje nowe osoby, pokazując nam, że świętość to nie jest dodatek nadzwyczajny, że to nie jest coś nieosiągalnego, albo zastrzeżonego dla mistyków tylko, albo nie wiem, jakichś zakonów klauzurowych, zamkniętych, nie tam tych, co śpią w trumnach, etc. Nie. Świętość to jest powołanie każdego z nas. I Bóg każdego z nas wzywa do świętości, czyli do tego, żebyśmy poszli do nieba. I każdemu z nas daje łaski wystarczające do tego, żebyśmy mogli świętość osiągnąć. I każdemu z nas da takie łaski i tyle łask, że z absolutną pewnością, przyjmując te łaski od Boga, każdy z nas może być święty. To jest bardzo ważne. I teraz też ta tajemnica obcowania świętych, ona utwierdza też nas w tym, że po pierwsze, modlitwa za zmarłych ma ogromny sens. Za każdą osobę zmarłą. I że nigdy, nawet jeżeli byliśmy świadkami tego, że ktoś wiódł niegodziwe życie, złe, nie wolno nam wątpić w to, że mógł chociażby w ostatniej sekundzie otworzyć serce na Boże miłosierdzie. Dlatego w stosunku do nikogo nie wolno nam wątpić w to, że ta osoba może być zbawiona. Czasami też niektórzy pytają, no dobrze, ale na przykład mój tato czy moja babcia zmarła 50 lat temu. Ja się nieustannie za nią modlę. Ofiarowałam już wiele odpustów. To, co ona już jest w niebie, czy nie jest? No tego nie wiemy. Ale ponieważ to wszystko jakby dzieje się w tym przepływie miłości, takim nieustannym i w perspektywie miłości, to w momencie, kiedy modlisz się za tą babcię, która zmarła 50 lat temu i ofiarowujesz za nią 50. odpust z rzędu, a babcia już dawno jest w niebie, to Bóg te zasługi twojej modlitwy, tego trudu uzyskiwania odpustu, daje jakiejś duszy, za którą niewiele osób się modli. Bo też jest błędem powiedzieć, że za tych, za których nikt się nie modli, to nie jest prawda. Bo Kościół w każdej Eucharystii modli się za wszystkich zmarłych. Nie? To dlatego błędem jest mówienie za tych, których się nikt nie modli. Nie, takie osoby nie istnieją. Ale jedni otrzymują również po śmierci tej modlitwy bardzo, bardzo, bardzo dużo, a inni troszeczkę. Nie? Natomiast Bóg jest miłosierny i korzystając właśnie z naszej miłości, my nie musimy o tym wiedzieć, bo po co nam ta wiedza? Dowiemy się może po drugiej stronie, a jak nie, no to tak będziemy zachwyceni Panem Bogiem, że już nic nas nie będzie interesować. Ale ważne jest, że jakby żadne te modlitwy, te odpusty nie idą na zmarnowanie. Nie? One zawsze komuś pomogą. Wczoraj jedna pani do mnie zadzwoniła i zadała mi takie pytanie, no a czy jak staram się o uzyskanie odpustu, czy ja muszę wymienić konkretną osobę zmarłą? Nie. Możemy uzyskać odpust, prosić o uzyskanie odpustu i powiedzieć: Jezu, daj ten odpust tej duszy, która go potrzebuje. Może to będzie jeszcze piękniejsze, bo w tym jest też wielka taka bezinteresowność, nie? A im bardziej miłość jest bezinteresowna, tym jest piękniejsza. Tym bardziej jest miłością. Dalej ta prawda nam też przypomina o tym, że święci w niebie się nieustannie wstawiają za nami do Boga. Tu jest istotne też to słowo nieustannie. Czyli zawsze. Nie to my musimy iść spać, nie odpocząć, ale tam się już nie męczą, więc rzeczywiście to wszystko dzieje się nieustannie. No i oczywiście Maryja jest królową wszystkich świętych, nie? Więc prosić ją o wstawiennictwo i też przez nią prosić o zbawienie, o pełnię zbawienia dla duszy czyśćców, to jest też bardzo, bardzo chwalebne. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy bardziej jeszcze skupili się na świętości właśnie. I wiecie, co jest ciekawe? Odkryłam to, przygotowując to spotkanie. Sama tego wcześniej nie wiedziałam. Że to słowo o obcowaniu świętych zostało wpisane do credo, czyli do wyznania wiary, tak jak je powtarzamy w czasie Eucharystii, dopiero w VI wieku. na początku, kiedy powstało credo, tego stwierdzenia bezpośrednio nie było. No i teraz ktoś może sobie pomyśleć, no to może nie jest ważne, nie? Nie, jest bardzo ważne. I wiara w obcowanie świętych była w Kościele od początku i w to, że jesteśmy powołani do świętości od początku. Ona była w innych wyznaniach, takich jakby pomniejszych trochę. Ale ciekawe jest też to, dlaczego dopiero w VI wieku została wpisana. To tak trochę patrząc na historię Kościoła, która może nas dużo nauczyć. Otóż do VI wieku mamy do czynienia jakby z Kościołem takim świeżym, nie? Który się rozwija, zwłaszcza te pierwsze wieki Kościoła. Jak czytacie uważnie Pismo Święte, to na pewno zauważyliście, że ktoś tam pisze do kogoś list i mówi pozdrów wszystkich świętych w kościele gdzieś tam. Wszystkich świętych, czyli wszystkich ochrzczonych. Bo taka była świadomość świętości, że skoro Jezus mnie zbawił, skoro Jezus zmartwychwstał, On jest moim Panem, ja przyjąłem chrzest, to ja prowadzę święte życie. I jakby ten standard świętości był bardzo wysoki. I jakby o tym nam też świadczą pierwsze wieki chrześcijaństwa, tylu męczenników, tylu ludzi, którzy w taki radykalny sposób poszli za Chrystusem, nie? Ale też na początku chrześcijaństwo było religią niewielu. Dopiero z czasem staje się religią dla wielu. A często wielość obniża jakość. Poza tym w V wieku, tak jak może pamiętamy z historii, następuje czas wędrówek ludów. I ten czas wędrówek ludów ma też niestety negatywny wpływ w ogóle na obniżenie się kultury. A im niższa kultura, tym niższa moralność. I jakby VI wiek to już jest taki czas, kiedy jakby chrześcijaństwo tak osadza się na pewnej mieliźnie, i niestety ona trwa do tej pory, że trudno jest wśród żyjących znaleźć wzorzec świętości. Ale Kościół wie, że wzorce świętości są nam potrzebne i że każdy z nas jest do świętości powołany. Dlatego na co Kościół zaczyna zwracać uwagę? Na tych, którzy już tą świętość osiągnęli i są w niebie. Święci nam są dani jako pewien wzorzec, jako zachęta, nie, do naśladowania. I to jest taka dosyć ciekawa przemiana myślenia w Kościele, która notabene też pokazuje, jak bardzo Duch Święty prowadzi Kościół. Nie? Że skoro jakby następuje taka przemiana, takie trochę padnięcie Kościoła na glebę, no to Kościół mówi, no to dobrze, no tutaj nam jest ciężko, zaplątaliśmy się w różne słabości, ale to spójrzmy tam do góry, na tych, którzy świętość osiągnęli. Bo oni są tam żywi, nie? I oni nas tam zapraszają, pokazują nam, do czego Pan Bóg nas wzywa. I teraz, jaki jest ten wzorzec świętości, jaki nam proponuje Kościół? To też jest ciekawe. Bo nie chodzi o to, że on jest związany z pewnym stanem życia. Nie? Chociaż swego czasu było takie trochę myślenie w Kościele, że święty to może być ksiądz albo zakonnik, potem długo, długo nikt, a potem czasami się komuś zdarzy. Ale to nie ta wersja wydarzeń. Każdy jest powołany do świętości. I teraz gdzie szukać wzorców świętości? Otóż w Apokalipsie świętego Jana. Wiecie, Apokalipsa jest księgą bardzo niezrozumiałą, niestety często źle tłumaczoną w Kościele. Natomiast jeśli tak w ogóle można się wyrazić, to Apokalipsa świętego Jana to jest wisienka na torcie objawienia Bożego. I ona tak naprawdę jest jakby podsumowaniem całego objawienia, które mamy w Biblii i pokazuje nam życie Kościoła, właśnie życie ludzi, którzy idą do zbawienia i je osiągają. I stąd z Apokalipsy możemy naprawdę czerpać bardzo wiele wzorców i wiele obrazów. I jest takich 7 obrazów świętości w Apokalipsie świętego Jana. Takich obrazów w ogóle wspólnoty świętych. I na co te obrazy nam zwracają uwagę? Że po pierwsze, święci to są ci, którzy uwielbiają Boga. Wielbią Boga. Nie? Jak to później święty Ireneusz powie, chwałą Boga, czyli uwielbieniem Boga jest żyjący człowiek. I stąd czytamy w Apokalipsie, że ci święci to śpiewają pieśń nową. Nie? Śpiewają ją Barankowi, czyli Zbawicielowi. Godzien jesteś wziąć księgę, otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity, nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I dalej ten opis, że tylko baranek jest godzien otworzyć tą księgę i wszyscy padają na i oddają na twarz przed barankiem. I nie chodzi tutaj tylko o to, że oddawanie jakby czci w kulcie, ale to jakby padanie na twarz to jest taki obraz właśnie tego, że człowiek jakby całego siebie angażuje w to, żeby uwielbić Boga, wychwalić Boga. Czyli co czynimy wychwalając Boga? Uznajemy, że On jest naszym Bogiem i Stwórcą, nie? Że jest naszym Zbawicielem. Drugi taki obraz apokaliptyczny świętości to jest głoszenie zbawienia. Święci to ci, którzy głoszą zbawienie, czyli wiedzą, że jest tylko jeden Zbawiciel. Jezus Chrystus, pośrednik między Bogiem a ludźmi. Ten, który dał się zabić. I z Jego ofiary i z tego, że On pokonał śmierć, że był zabity, ale jest żyjący, jak to nam pisze Apokalipsa, my wszyscy otrzymujemy życie. Dalej innym obrazem świętości jest męczeństwo. Męczeństwo, które towarzyszy pierwszym wiekom chrześcijaństwa, męczeństwo, które towarzyszy wielu chrześcijanom teraz, w XX, XXI wieku, ale też męczeństwo rozumiane jako białe męczeństwo, czyli taką wierność Bogu w codzienności, pomimo różnego rodzaju trudności i prześladowań. Nie? I stąd mamy też ten piękny obraz w Apokalipsie, że jeden ze starców odezwał się tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, z kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie poradzi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. To jest opis świętości, do której dochodzi się przez cierpienie. Ale też ta droga świętości to jest też ten obraz w Apokalipsie tych modlitw, które anioł zbiera jako ten dym kadzideł. Nie? I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwę wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Ale pamiętajmy, te modlitwy świętych to nie są modlitwy świętych w niebie. To są nasze modlitwy na ziemi. Nie? Bo modlitwa prowadzi nas do świętości. Dalej, co jest jeszcze ważne, to jest maryjność. Nie? Święci mają swoją królową. Maryję i mamy ten obraz niewiasty obleczonej w słońce. Nie? Tej, która rodzi nas w bólach. Przypominam, Maryja urodziła Jezusa bez bólów porodowych, bo nie miała grzechu pierworodnego. Ale nas urodziła w bólach i rodzi nas w bólach pod krzyżem Jezusa. To jest też ten obraz. Poza tym ta niewiasta to też jest obraz Kościoła. Nie? Kościół też nas rodzi w bólu. I jeszcze co jest ważne, to jest opieka aniołów. I tu mamy znowu w Apokalipsie ten opis walki. Nie? Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan. Przypomnę, że imiona diabeł i szatan znaczą tyle, co kusiciel i oskarżyciel. Te imiona pokazują działania złego ducha, że nas kusi, czyli zwodzi do złego i oskarża. O tym będzie za chwilę. Zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka. Święci to są ci, którzy zwyciężają dzięki krwi baranka, czyli dzięki Chrystusowi. Ale w Apokalipsie też mamy niejako 7 kategorii świętych. To zawsze jest ta liczba 7, bo ona oznacza pełnię, jakby, nie? No i kto to są ci święci? No to są właśnie ci, którzy opłukali swe szaty we krwi baranka, czyli męczennicy. Pamiętajmy, Kościół zawsze męczeństwo stawia najwyżej i od samego początku pierwszy kult świętych to był kult męczenników. Dalej, to są ci, którzy podjęli dziewictwo dla Królestwa Bożego. Dalej, takie ładne określenie, to są ci, którzy towarzyszą barankowi dokądkolwiek idzie. Piękne określenie, bardzo bogate. Jak je rozumieć? To są po prostu ci, którzy w życiu codziennym, żyjąc w stanie łaski uświęcającej, pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu. Jakby mają ucho, serce nastawione na tchnienie Ducha Świętego, na natchnienia Ducha Świętego i za nimi idą. Nie? To jest jakby następny taki obraz świętości. Dalej, to są ci, w których ustach kłamstwa nie znaleziono. Czyli osoby, które niezwykle cenią sobie prawdę, ale tą Bożą prawdę. Nie? Inaczej to na przykład w psalmach jest wyrażane stwierdzeniem, że to są ci, którzy umiłowali drogi Pana. Nie? Cenią sobie Boże przykazania. Żyją, jakby cieszą się Bożymi przykazaniami, bo widzą w nich mądrość, miłość Bożą. I dalej też jest właśnie mowa, że ci, którzy strzegą przykazań, czyli ci, którzy po prostu wytrwali w wierze, i tutaj możemy powiedzieć, że to są też ci ludzie, którzy tak czasami trochę pogardliwie, zupełnie nieprawdziwie pogardliwie, czasami niektórzy mówią takiej tradycyjnej wierze, takiej tradycyjnej pobożności, czy takiej ludowej pobożności. A to jest często bardzo głęboka pobożność. I bardzo głęboka wiara z tym związana. To są ludzie, którzy nie będą przychodzili na takie spotkania jak to tutaj, nie zapiszą się do żadnej wspólnoty, ale codziennie, wiernie się modlą, chodzą na niedzielne Eucharystie, biorą udział w życiu Kościoła. To są jeszcze takie obrazy ludzi, którzy rano idą gdzieś tam do pracy, sobie śpiewają godzinki. A to jest piękna droga wiary. Ona naprawdę wielu doprowadziła do wielkiej świętości. Nie? I żyją po prostu zgodnie z tym, co Pan Jezus mówi. To są też ci, którzy w Panu umierają. Nie? I tutaj możemy do nich też zaliczyć takich, którzy umierają w Panu tak, jak umierał dobry Łotr. Czyli ludzie ostatniej sekundy życia i nawracający się w ostatniej sekundzie życia. Takich ludzi jest bardzo wielu. My nigdy nie wiemy, co się dzieje w człowieku, który nawet już stracił przytomność i już się zbliża do Boga. Do tego czasu już nie mamy dostępu. Ale musimy mieć ufność, że łaska Boża w tych chwilach działa. I stąd tutaj należy też docenić i wziąć sobie do serca wartość modlitwy zakonających i wartość modlitwy o łaskę dobrej śmierci dla siebie i dla swoich bliskich. Nikt z nas nie przeżyje ważniejszej chwili w życiu niż chwila własnej śmierci. Nie będzie ważniejszej i nie było. To będzie najważniejszy moment. Więc warto się modlić o łaskę dobrej śmierci i zakonający. To jest jedna z rzeczy, którą bardzo cenię w naszym zgromadzeniu. My codziennie modlimy się zakonających takim krótkim aktem strzelistym przy nieszporach. Konające serce Jezusa, zmiłuj się nad umierającymi. Krótka modlitwa. Konające serce Jezusa, zmiłuj się nad umierającymi. Mnie osobiście takiej częstej modlitwy zakonających nauczyła praca w szpitalu, w duszpasterstwie chorych. I jeszcze jakby siódma kategoria świętych, jeśli tak możemy powiedzieć, to ci, za którymi pójdą ich dobre uczynki. Czyli ludzie w jakiś szczególny sposób pełniący dzieła miłosierdzia, nie? Gdzie święty Paweł też pisze, że miłość zakrywa wiele grzechów, a Mateusz nam pokazuje obraz sądu ostatecznego, gdzie nie pyta o modlitwę, o wiarę, tylko że ci, którzy dali jeść, nie? Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, tak? To też jest droga miłosierdzia, jest też drogą do świętości, drogą do nieba. I trzeba nam bardzo zaprzyjaźniać się ze świętymi, poznawać ich życie, ale nie czytając opowiadań o nich, natomiast czytając ich dzienniki, ich listy, różnego rodzaju ich zapiski, bo to jest autentyczne i prawdziwe. Potem każdy daje swoją własną interpretację tego, co napisali. Dlatego najlepiej sięgać do ich pism i poznawać, bo życie świętych może nas bardzo mocno zachęcać, pouczać, rzeczywiście być takim wielkim wzorcem i możemy się uczyć też naśladowania różnych, czy na przykład czytać ich myśli, nie? Teraz niedawno przeczytałam taką myśl matki chyba Darłowskiej, nie jestem pewna. Ale myśl mi się bardzo spodobała, nie? Że najpiękniejszą modlitwą jest wola Boża. Największą pokutą jest przyjęcie woli Bożej. Największą miłością jest spełnienie woli Bożej. Są święte słowa, jakże bardzo prawdziwe, proste. Bardzo na nasze życie, proste, nie? Bo świętość jest prosta i bardzo zwyczajna.